Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Jakiś czas temu modliłam się i w tej modlitwie prosiłam Pana Boga o coś i tak jakby zwyczajowo zakończyłam, że proszę Go w imieniu Jezusa o to. Słuchajcie, nagle dotarło do mojej świadomości to, że być może ta prośba wcale nie jest taką prośbą, pod którą Pan Jezus by się chętnie podpisał. Może to jest taka po prostu ludzka, zwykła prośba. I zastanowiłam się nad tym zwrotem w imieniu Jezusa, że właściwie to są słowa o wielkiej wadze i to, co mówimy, kończąc w imieniu Jezusa, powinniśmy mieć pewność, że Pan Jezus by chciał tak powiedzieć. Albo to, co robimy w imieniu Jezusa, powinniśmy mieć pewność, że Pan Jezus chciałby to zrobić. Więc pomyślałam sobie, że może nadużywam słów w imieniu Jezusa. Z drugiej strony wiem, że apostoł Paweł w liście do Kolosan w 3 rozdziale zachęca nas do robienia wszystkiego w imieniu Jezusa. 3:17 mówi: wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. A więc wszystko mamy czynić w imieniu Jezusa, w słowie i w uczynku. Ale czy to znaczy, że rzeczywiście to wszystko, co w życiu robimy, możemy powiedzieć, że Pan Jezus by zrobił? Te słowa wcale tego nie oznaczają. Postanowiłam więc sprawdzić, co to znaczy działać w imieniu Jezusa. Więc całe życie Pana Jezusa, które jest nam znane, tutaj Jego życie na ziemi, zawarte jest w Ewangeliach. Przeczytałam więc Ewangelię właśnie pod tym kątem. Co robił Pan Jezus i w jaki sposób to robił. Niewiele jest tam na temat Jego takich zwyczajów codziennych, takiego powszedniego życia, natomiast jest bardzo dużo na temat Jego służby. Zobaczyłam, że Pan Jezus głosił Ewangelię, że nauczał, że uzdrawiał, uwalniał, modlił się, powoływał uczniów i przeanalizowałam sobie to wszystko pod kątem, w jaki sposób to robił, aby robiąc to, wykonując te rzeczy, które on wykonywał, mieć pewność, że robię to rzeczywiście w imieniu Jezusa. I tak czytając na przykład Ewangelię Marka, która zawiera taki chronologiczny opis wydarzeń z służby Jezusa, już w pierwszym rozdziale mamy powiedziane, że Pan Jezus najpierw został ochrzczony, zanim zaczął służbę, został ochrzczony w wodzie, potem stąpił na niego Duch Święty, potem Duch Święty wyprowadził go na pustynię, tam był Pan Jezus kuszony przez diabła, ale wyszedł z tego wszystkiego zwycięsko. I potem, po tej próbie pustynnej, Pan Jezus startuje do służby. I w Ewangelii Marka, w rozdziale 1:14, mówi, jak ta służba rozpoczęła się. Przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Widzimy, że po tym doświadczeniu na pustyni Jezus przychodzi do Galilei, głosząc Ewangelię. Więc tą pierwszą rzeczą, o której będziemy mówić, jak można robić w imieniu Jezusa, sprawdzimy, jak to Jezus robił, to będzie głoszenie Ewangelii. Pan Jezus przyszedł do Galilei. Galilea to była prowincja rzymska w tamtym czasie pod jurysdykcją Heroda. To było skrzyżowanie dróg wojsk rzymskich, ale też skrzyżowanie szlaków handlowych. To było miejsce, gdzie było bardzo dużo ludzi, ponieważ Galilea była dość gęsto zaludniona. Leżała na zachód od Morza Galilejskiego, od Jeziora Galilejskiego. Więc Pan Jezus przychodzi do Galilei, czyli do miejsca, gdzie tak naprawdę jest dużo ludzi. do miejsca, gdzie miał do kogo głosić. Aby przybliżyć nam nastrój, jak wyglądało tamto miejsce, to mam tutaj zdjęcie z nad Jeziora Galilejskiego. Oczywiście zdjęcie pochodzi z obecnych czasów, nie z czasów Jezusa. Ale myślę, że klimat w jakiś sposób jest oddany. Więc w takich warunkach Pan Jezus przychodzi, jest tam sporo ludzi i zaczyna głosić Ewangelię. Wróćmy teraz do tego cytatu, już trochę rozszerzonego, aby zobaczyć, jak on to robił. Więc jeszcze raz, Marka 1, 14-15 wersety. Przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc. Czyli widzimy, że głosił on Ewangelię mówiąc. Co mówił? Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Jezus mówi, wypełnił się czas. Wiecie, Żydzi oczekiwali przyjścia Mesjasza. Oczekiwali na przyjście Mesjasza tysiące lat. Ja w listopadzie mówiłam kazanie na temat tego, w jaki sposób ludzie oczekiwali Mesjasza. Skąd to się wzięło od samego początku, aż do momentu przyjścia Jezusa. Jeżeli nie pamiętacie tych wszystkich rzeczy, dzisiaj nie mamy czasu, aby o tym mówić, to odsyłam właśnie do tego kazania, które jest nagrane na stronie tego kościoła. Z listopada przypominam. I Jezus przychodzi i mówi, wypełnił się czas. Czas oczekiwania na Mesjasza już się skończył. To co teraz trzeba zrobić, skoro przyszło zbawienie? Mówi, przybliżyło się Królestwo Boże. Przybliżyło się do was Królestwo Boże. A co to jest Królestwo Boże? Otóż jeśli chodzi o definicję Królestwa Bożego, to w Biblii nigdzie nie jest tak dokładnie podana. Nie ma zdania, które mówi, Królestwo Boże to jest to i to. Ale jest trochę wypowiedzi na temat Królestwa Bożego, z których możemy wyciągnąć pewne wnioski. I tak sam Pan Jezus nazywa Królestwo Boże Królestwem również niebieskim albo Jego Królestwem. Mówi w Ewangelii Jana 18, rozdział 36, werset, Królestwo moje nie jest z tego świata. Także widzimy, że Królestwo, o którym Jezus mówi, nie jest jednym z królestw ziemskich. Kiedy zaczyna służbę, tu przytoczę jeszcze raz to zdanie, mówi, przybliżyło się Królestwo Boże. Czyli z jednej strony ono nie jest z tego świata, ale już do ludzi przybliżyło się. A kiedy Pan Jezus kontynuował służbę dalej, to wtedy powiedział, i to mamy zapisane w Ewangelii Łukasza, rozdział 17, werset 20, Królestwo Boże jest pośród was. A więc nie tylko się przybliżyło, ale już się rozwija i jest pośród ludzi. W jaki sposób następuje rozwój tego królestwa? Otóż rozwój Bożego Królestwa wygląda trochę inaczej niż rozwój tych ziemskich królestw. Aby to łatwiej zrozumieć, lepiej zrozumieć, postanowiłam zobrazować to. Wyobraźmy sobie, symbolicznie narysowałam jakieś królestwo ziemskie. Za pomocą zielonego okręgu, w tym królestwie są ludzie, to są te ludziki. Skoro to jest królestwo, to jeden z nich jest królem, tu ma koronę, jakby ktoś nie widział. I teraz jak następuje rozwój takiego ziemskiego królestwa? Zwykle trzeba powiększyć obszar królestwa. A więc król zwykle na sposób militarny po prostu zdobywa kolejne tereny, tak? Kiedy zdobędzie te kolejne tereny, zostają one przyłączone do tego królestwa. Mówię zwykle. A jak to jest w Królestwie Bożym? Dla odmiany Królestwo Boże narysowałam w postaci niebieskiego kółeczka. Skoro to królestwo, to też ktoś musi mieć tam koronę. A kto jest królem? Skoro to jest Królestwo Boże, to królem jest... Królem jest Bóg. I Pan Jezus mówi, czyje królestwo? To pierwsze zdanie mówi o moje królestwo nie jest z tego świata. Czyli możemy wyciągać wniosek, że królem jest Pan Jezus, tak? Czy my jesteśmy królami? Jarek poszedł kawałek dalej. Tutaj jest powiedziane, że jesteśmy królami, jesteśmy kapłanami i tak dalej, ale do tego jeszcze nie doszliśmy. Jeszcze nie wiemy, jak wejść do tego królestwa, więc na razie jesteśmy na etapie, że ono jest. Tak. I teraz w jaki sposób następuje rozwój tego królestwa? Następuje właśnie przez taki, w taki sposób, że to ludzie wchodzą do królestwa. To ludzie są na zewnątrz i chcą wejść do tego królestwa. I wtedy, kiedy ludzie wchodzą do tego królestwa, to to królestwo się powiększa. I teraz co zrobić, aby wejść do tego królestwa, do Królestwa Bożego? I Jezus wyjaśnia to w tej pierwszej wypowiedzi. Powiedział, wypełnił się czas, przybliżyło się królestwo, a potem kontynuuje i mówi, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Czyli trzeba spełnić pewne warunki, aby wejść do tego królestwa. Pierwszym jest opamiętanie, a drugim uwierzenie Ewangelii. Czym jest to opamiętanie? To są tutaj te warunki wymienione. Opamiętanie, inaczej mówiąc, to jest odwrócenie się od tego, co niewłaściwe, zmiana kierunku, zmiana sposobu myślenia. Więc opamiętanie polega na tym, my często na naszych kursach używamy takiego zobrazowania za pomocą ludzika, którego tu wam też przedstawiłam. Opamiętanie zwykle polega na tym, że człowiek żyjąc swoim życiem, w którym jest obecny grzech, więc nazwę to grzesznym życiem, w pewnym momencie otrzymuje informację, że ma możliwość wejścia do Królestwa Bożego, otrzymuje od kogoś informację, że jest Zbawiciel, tak? I w tym momencie człowiek podejmuje decyzję, że odwraca się od tego swojego życia i zaczyna nowe życie z Panem Bogiem. I wiecie, ja specjalnie rozłożyłam dzisiaj tutaj te bibułki, które będą prezentowały nasze życie. Będę odwoływać się w dalszej części kazania często do tego schematu, dlatego nie chcę wracać już na zdjęciu, będziemy mieć rozłożone to tutaj. Więc sytuacja opamiętania polega na tym, że człowiek żyje sobie jakimś tam swoim życiem, prawda? W tym życiu jest obecny grzech i przychodzi moment, w którym dowiadujemy się, że jest możliwe zbawienie, że możemy zacząć nowe życie z Panem Bogiem, że nasze grzechy są nam, mogą być nam przebaczone. Ale pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to musimy podjąć decyzję, że my chcemy odwrócić się od tego życia i zwrócić w kierunku Boga i zrobić ten pierwszy krok w stronę Pana Boga. Rozumiemy? To jest ten pierwszy moment. Jesteśmy w starym życiu, odwracamy się i zaczynamy życie z Panem Bogiem. Dlaczego ważny jest ten pierwszy moment decyzji? Bo jest to dokładnie sytuacja odwrotna niż była w raju. Bo co stało się w raju? Pan Bóg powiedział, że macie tutaj fajne miejsce do życia, żyjecie, korzystacie z tego wszystkiego, ale jest jedna rzecz, której nie wolno wam robić. Wszyscy wiemy, zrywać owocu, jeść owocu z pewnego tam drzewa, prawda? Ludzie są nagle kuszeni. I decydują, że jednak będą nieposłuszni w tym momencie. I to była ich decyzja. Czy Pan Bóg widział, że oni są nieposłuszni wtedy, kiedy rwali ten owoc? To pytanie do was. Widział? Widział. Czy wpłynął na nich jakoś? Czy stał obok, szeptał do ucha, nie rób tego, proszę cię, nie rób tego, nie rób tego, nie rób. Zrobił to? Nie, dlaczego? Bo dał im wolną wolę i to była ich decyzja, to był ich wybór. Oni zdecydowali wtedy, że tu żyją sobie z Bogiem, nagle przychodzi pokusa i decydują, że spróbują i pójdą w drugą stronę. I teraz, od tego momentu, kiedy zaczęły się te ich kłopoty, Pan Bóg obiecał im zbawienie. Obiecał wybawienie i Jezus mówi, przyszedł ten czas, przyszło zbawienie, macie otwarte królestwo, możecie do niego wejść, ale jest warunek, pierwszy warunek, to musicie się opamiętać, czyli musicie się odwrócić od tego. Tak jak odwróciliście się kiedyś od Boga w kierunku pokusy pochodzącej od złego, to teraz musicie się odwrócić od tego i zacząć nowe życie. Czy to znaczy, że kiedy ludzie się odwrócą od tych grzechów świadomie, że przestaną grzeszyć, że grzech zniknie z ich życia, że nie zdarzy się im już nic złego? Czy tak się dzieje? Z doświadczenia wiemy, że nie. Z doświadczenia wiemy, że jesteśmy słabi i że zdarza nam się grzeszyć. Ale za każdym razem decyzja należy do nas, czy chcemy trwać w tym grzechu, czy chcemy się odwrócić i zacząć życie z Bogiem, czy odwrócić i naprawić relację z Panem Bogiem. Najważniejsza jest ta pierwsza decyzja, bo wychodzimy z życia, które prowadzi do piekła, a wchodzimy w życie, które prowadzi do nieba. Niedawno Edwin miał tutaj kazanie i mówił o drogach, że zależy na jaką drogę wyjdziemy, tam ta droga nas zaprowadzi. Jeżeli obierzemy zły kierunek, no to niestety dojdziemy do miejsca, do którego prowadzi ta droga. Jak wybierzemy dobry kierunek, to dojdziemy do właściwego miejsca. Czasami jesteśmy na złej drodze, a wołamy do Boga: pomóż, 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 a tymczasem trzeba po prostu zmienić kierunek, aby wejść na dobrą drogę. Jeżeli jesteśmy na drodze do piekła, to żeby nie wiem jak cudne rzeczy robić, my dojdziemy nią do piekła. Musimy wejść na drogę do nieba, żeby iść do nieba. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że ten pierwszy moment opamiętania, on jest najważniejszy, bez niego nie ma reszty. I jeżeli to jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy my mieli pewność z jednej strony, że się nawróciliśmy, bo tylko wtedy na pewno idziemy do nieba, ale z drugiej strony, jeśli my głosimy Ewangelię i jeśli chcemy to robić w imieniu Jezusa, to powinniśmy zwrócić na to uwagę, żeby ludzie wiedzieli, że na początku muszą się opamiętać, że nie wystarczy na szybko przekazać wiadomość: Bóg cię kocha i teraz chodź do kościoła. Bez opamiętania nie ma życia wiecznego, bez odwrócenia, bez decyzji chcę iść za Bogiem, nie ma życia wiecznego. Czasami ludzie są na jakiejś ewangelizacji, słyszą przesłanie, wzruszą się przy tym, zobaczą miłość Pana Boga, ale nie podejmują tej decyzji odwrócenia się od grzechu. Co wtedy? Nasze oczy oczywiście widzą, że ktoś się wzruszył. Nasze oczy widzą, że ktoś znalazł się w kościele. I wydaje nam się, że taka osoba jest zbawiona. Taka osoba zwraca się do Pana Jezusa: Panie, taka osoba może nawet prorokować, czynić cuda, działać w kościele, ale tak naprawdę nie przeżyła tego punktu nawrócenia. Tak naprawdę w swoim sercu. Jak patrzymy na życie tej osoby, to zobaczymy, że tam też grzech, który był obecny, on po prostu jest. Nie ma tego odwrócenia od grzechu. Bo tak jak analizowaliśmy te 7 listów tutaj przez 2 miesiące, to widzieliśmy, że Pan Jezus mówi: znam uczynki twoje i widzę, jaki jesteś. Czyli uczynki są tym, po czym poznajemy, co tak naprawdę jest w naszym życiu. Dlatego Pan Jezus, ucząc ludzi, powiedział również coś takiego: nie każdy, kto mówi do mnie: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Kiedy czytamy ten opis, to są ludzie z kościoła. Prorokują, wypędzają demony, czynią inne cuda. Jest ich wiele, a Pan Bóg może im powiedzieć: nigdy was nie znałem. Idźcie precz wy, którzy czynicie bezprawie. Dlatego ważny jest ten moment, że jestem pewna, że decyduję. Tak jak u Adama i Ewy ważny był moment, że byli pewni, że decydują, że zrywają. Tak dla nas musi być moment, że jesteśmy pewni, że decydujemy, że chcemy zerwać z grzechem i idziemy w kierunku, w którym wyznaczy nas Bóg. Pan Bóg obiecuje, że jeśli podejmiemy taką decyzję, jeśli będziemy na Jego drodze, to On będzie nam pomagał. On wie, że my jesteśmy słabi, to On będzie nas wspierał, to będzie wyciągał rękę, to będzie wybaczał, ilekroć Go przeprosimy. W Psalmie 37, czyli jeszcze w Starym Testamencie, Pan Bóg mówi, że On podniesie, On poprowadzi za rękę, On pomoże. I my lubimy tę część, ale tam jest napisane tych, którzy chodzą Jego drogami, czyli tych, którzy są na tej Jego drodze. On nie mówi, że On pomoże, podniesie każdego człowieka, który jest na ziemi. Dlatego ważne jest, by mieć pewność, że przeżyliśmy nawrócenie. Dlatego ważne jest, by mieć pewność, kiedy głosimy Ewangelię, że ludzie są świadomi tego, że powinni przeżyć nawrócenie, opamiętanie, odwrócenie się od grzechów. Kiedy głosimy Ewangelię, spotykamy dwie grupy ludzi. Jedna grupa to taka, która jest świadoma tego, że jest grzech w ich życiu. I teraz w takiej grupie, jeżeli ktoś chce się nawrócić z tych ludzi, to takiej grupie tylko zwiastujemy właściwie to, w co powinni uwierzyć, czyli ten kolejny etap, że Pan Jezus przyszedł na świat, że wszystkie te grzechy wziął na siebie, że umarł zamiast nas. Jeżeli wiarą przyjmiemy to, co On zrobił, to mamy życie wieczne. Ale co zrobić z ludźmi, którzy nie są świadomi swojego grzechu? Wydaje się im, że są w porządku. I nie wiem, czy się spotkaliście. My się spotkaliśmy z ludźmi, którzy mówią, nikogo nie zabiłem, jestem dobrym człowiekiem, z czego ja mam się nawracać. To, że żonę zdradzam, ona o tym nie wie, to jej nawet nie rani. To, że coś tam ukradłem, jaki to problem? Fabryka duża, nikt nawet tego nie zauważył. Co zrobić z takimi ludźmi, którzy nie są świadomi, że mają problem i że idą do piekła? Tutaj z fajną radą przychodzi nam apostoł Paweł, który mówi tak. W liście do Rzymian 3:20. Z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim, czyli przed Bogiem, żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Paweł pokazuje nam, że przez wypełnianie uczynków, przez próbę życia w sprawiedliwości nie będzie żaden człowiek usprawiedliwiony. Ale daje ciekawą informację, że poznanie grzechu jest przez zakon. Czyli jeżeli chcemy kogoś poinformować, że ma problem z grzechem, to możemy do tego użyć zakonu, tych moralnych praw, które Bóg dał ludziom. I Pan Jezus właśnie tak robił. Nam się czasami wydaje, że Pan Jezus przyszedł na świat jako Zbawiciel, to teraz zapominamy o tej części, która pochodzi ze Starego Testamentu, zapominamy o Jego prawach, zapominamy o 10 przykazaniach i po prostu żyjemy w pełnej wolności, bo Pan Jezus już to wszystko za nas załatwił. I nie używamy praw. Tymczasem Pan Jezus, ewangelizując, używał zakonu. Tylko nie używał zakonu, mówiąc, jak będziecie go wypełniać, to będziecie sprawiedliwi. Tak nie robił. Bo zakon, jak Paweł mówi, został dany ludziom po to, aby oni poznali grzech. Popatrzcie, nawet jak popatrzymy na sam początek, kiedy ludzie zgrzeszyli, Pan Bóg do nich przyszedł, to On im nie powiedział, dam wam zakon i teraz będziecie go wypełniać, to przez niego będziecie żyć. On tego im nie obiecał, ale obiecał im Zbawiciela, czyli Bóg wiedział od samego początku, tak to zaplanował, że ludzie dostaną Zbawiciela, przez którego będą zbawieni. Jest nim Pan Jezus. Ale w tej drodze oczekiwania na Zbawiciela przyszedł moment, kiedy Bóg dał im zakon. Po co? Po to, aby poznali grzech. Znając grzech, wiemy, znając co jest grzechem, wiemy, z czego się opamiętać, od czego się odwrócić. Aby zobaczyć, w jaki sposób Pan Jezus używał zakonu właśnie do opamiętania, przeczytamy sobie fragment z Ewangelii Marka, 10 rozdział, wersety 17-22. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś. W drogę wybierał się Pan Jezus. I przybiega ktoś do Pana Jezusa. Upadł przed Nim na kolana i zapytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. A wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. To jest sytuacja wymarzona dla każdego ewangelisty. Nie musi chodzić, szukać, kogo by tu zewangelizować, tylko człowiek sam przychodzi do niego i pyta: Nauczycielu dobry, co mam zrobić, aby mieć życie wieczne? Co często robi się w obecnych czasach w takiej sytuacji? Szybkie przesłanie o Bożej miłości, szybkie przesłanie o łasce, jak najszybsze doprowadzenie do punktu, w którym można pomodlić się modlitwą grzesznika. Czy Pan Jezus tak zrobił? Pierwsza rzecz, którą On odpowiedział po pytaniu, co mam zrobić, to pokazał temu człowiekowi, że źle rozumie słowo dobry. Tamten pyta: Nauczycielu dobry, co mam czynić? A Jezus mówi: Czemu mnie nazywasz dobrym? Tylko Bóg jest dobry. A potem pokazał mu, jakie są standardy Bożej dobroci. I wymienia po kolei. Ja jeszcze raz przytoczę, co on tutaj wymienia. Ale to są rzeczy zawarte w 10 przykazaniach. Mówi: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę. A tamten mówi: ale ja tego wszystkiego przestrzegam od swojej młodości. I wtedy Pan Jezus, powiedziane jest, że popatrzył na niego z miłością. Słuchajcie, on go nie osądzał. On popatrzył na niego z miłością i powiedział: ale jednego ci brakuje jeszcze. Jeszcze jedno przekazanie jest twoim problemem. Wiecie, które? Pierwsze. Nie będziesz miał bogów innych obok mnie. A dla tego człowieka najważniejszą rzeczą był jego majątek. W innych miejscach w Biblii powiedziane jest, że chciwość jest bałwochwalstwem. Jezus dał mu radę. Powiedział mu: idź teraz do swojego domu, sprzedaj wszystko, co masz. Powiedzielibyśmy: odwróć się od tego, co jest twoim problemem. Odwróć się, przyjdź do mnie, mówi Jezus, i chodź ze mną. Czy to znaczy, że teraz każda osoba, która ma się nawracać, ma sprzedać wszystko, co ma? Nie, jeśli to nie jest twoim problemem. Pan Bóg nie ma nic przeciwko bogactwu. Abrahamowi dał takie bogactwo. Ale Abraham nie miał problemu z tym, aby nie przylgnąć sercem do bogactwa, tylko do Pana Boga. Król Dawid też miał wielkie bogactwo, ale też nie miał problemu z tym, aby na pierwszym miejscu był Bóg. A dla tego młodego człowieka, który przyszedł do Jezusa, to było problemem. Jezus to widział, dlatego mu powiedział: odwróć się od tego, co jest problemem w twoim życiu, co przesłania mi ciebie, i chodź za mną. Czy ten człowiek to zrobił? Biblia mówi, że odszedł zasmucony. On nie odszedł od bogactwa, tylko odszedł od Jezusa. Podjął właściwą decyzję? Co zrobił później w swoim życiu, tego nie wiemy. Ta historia na tym się kończy. Ale widzimy, że Pan Jezus tutaj właśnie użył prawa moralnego po to, aby pokazać miejsce, które jest problemem, które jest grzechem. I do tego służy prawo. I do tego i w obecnych czasach możemy używać prawa. Jeżeli ktoś nie wie, że ma problem z grzechem, możemy pokazać, co jest grzechem, żeby ten ktoś wiedział, od czego ma się odwrócić. A jeśli my sami mamy problem z jakimś grzechem, no to też powinniśmy się od tego grzechu odwrócić, bo nawet jeśli weszliśmy na drogę z Panem Bogiem, to cały czas to my podejmujemy decyzje, to są nasze wybory, co robimy. Jeżeli upadamy, Bóg mówi, dam ci siłę się podnieść, ja ci pomogę, ale zdecyduj. Chciałam przeczytać jeszcze drugi fragment, który nam pokazuje, w jaki sposób Pan Jezus używał prawa w ewangelizacji. Pochodzi z Ewangelii Jana, 8 rozdział, wersety 3-11. Uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją po środku i rzekli do niego: Nauczycielu, oto tę kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżania go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko tę kobietę, rzekł: Kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt się nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy Jezus rzekł: I ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Tu mamy sytuację taką, że do Pana Jezusa przychodzą uczeni w piśmie, faryzeusze przyprowadzają kobietę i mówią mu: Nauczycielu, złapano ją na cudzołóstwie. Które przykazanie złamała? No, szybko liczymy, 7. Nie cudzołóż. Ewidentny grzech. Ci faryzeusze i uczeni w piśmie też nie omieszkali powiedzieć Jezusowi, co grozi za złamanie takiego przykazania. Złapano ją na cudzołóstwie, więc powinna być skazana na śmierć przez kamieniowanie, tak? No i pytają, co on na to. I popatrzmy, Pan Jezus nie wydał mechanicznej oceny, opinii. Nie powiedział: O, dobra, prawo tak mówi, no to dobra, to przestrzegamy prawa. On dał sobie czas. On się z niczym nie spieszył. Przykucnął i pisał sobie coś palcem po ziemi. I w pewnym momencie odezwał się do nich. Ale zwróćmy uwagę, że tu mamy jakby oprócz Pana Jezusa dwie grupy ludzi. Kobietę, która była świadoma tego, że zgrzeszyła, w końcu złapali ją na gorącym uczynku, ale mamy drugą grupę ludzi, faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy przyprowadzają kobietę do Jezusa, wydają ocenę, a sami mają pewien problem. Jaki? No taki, że do tego grzechu, któremu chcą wymierzyć karę, potrzebne jest dwoje. Ona nie mogła co założyć sama. A gdzie jest ten Pan? Dlaczego nie przyprowadzili tego człowieka za cudzołóstwo, za przyłapanie na cudzołóstwie? Mieli ukamienować ludzi, którzy to robili, czyli Pana i Panią. Jest tylko Pani. Oni przyprowadzają tylko ją, gdzieś tam puszczają bokiem tego Pana. Są w takim układzie w swoim sercu obłudni. W wcale nie wymierzają tutaj sprawiedliwego osądu. I Jezus widzi to wszystko. Schyla się, pisze palcem po ziemi. A potem mówi do nich, pamiętacie co? Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci w nią kamień. I teraz, co Jezus pisał palcem po tej ziemi? Tak do końca nie wiemy. I teraz niektórzy teologowie mówią tak, on tam palcem na ziemi wypisywał ich grzechy. Inni mówią, on wypisywał tam 10 przykazań. Tak naprawdę nie wiemy, co pisał, ale widzimy, że to było na tyle skuteczne, że ci oskarżyciele zauważyli swój problem. Mówi, jeśli jesteś bez winy, to rzuć w nią kamieniem. Oni zdali sobie sprawę z tego, że sami mają problem z grzechem. I co zrobili? Odeszli. Została ta kobieta. Czy Jezus tej kobiecie wskazywał, że ona ma problem z grzechem? Mówił do niej, jesteś cudzołożnicą i tak dalej, zgrzeszyłaś. Zrobił coś takiego? Nic, nic. Zwrócił się tylko do niej. Kobieto, gdzie jest ta cała reszta? No nie ma. Nikt cię nie potępia? Nikt. Ja cię nie potępiam. Dlaczego Pan Jezus nie wskazał jej grzechu? No bo ona już wiedziała o tym grzechu, prawda? Prawo służy do tego, aby wskazać grzech tam, gdzie ktoś nie wie o grzechu. Służy do tego, żeby ludzi poinformować o grzechu. Tam, gdzie jest grzech jawny, nie ma potrzeby używania prawa i pokazywania siódme mówi nie cudzołóż. Ona wiedziała. On musiał faryzeuszom wskazać, że mają problem z grzechem. Na przykład z obłudą. Jej nie musiał. Więc kiedy ona jest świadoma, w jakiej jest sytuacji, to z czym on może do niej wyjść, to tylko z przebaczeniem. Mówi, ja cię też nie potępiam. Ale nie kontynuuj swojego starego życia. Mówi, idź, ale nie grzesz więcej. Nie siedź w tej, tutaj u nas na tym czerwonym dywanie, w tej grzesznej części. Nie grzesz więcej. Przejdź w stronę życia z Panem Bogiem. Kończąc dzisiejsze przesłanie, chciałabym raz jeszcze wrócić do fragmentu, od którego zaczynaliśmy. Kiedy Pan Jezus głosił Ewangelię, poszedł w miejsce, gdzie są ludzie, głosił do ludzi, mówił do ludzi, powiedział, wypełnił się czas. I to jest dla nas informacja. Pierwsza rzecz, którą przy głoszeniu Ewangelii należy zrobić, to poinformować ludzi, że jest Zbawiciel. Tak? Jest Zbawiciel. Jest wybawienie z sytuacji. Przybliżyło się Królestwo Boże. Możemy stać się dziećmi Boga. Możemy stać się obywatelami Boga. Ale należy się w tym celu opamiętać, czyli odwrócić od życia starego i uwierzyć, że Bóg złożył swoją ofiarę zamiast nas. Ja nie poświęcam dzisiaj tak dużo czasu na temat tego, co to znaczy uwierzyć, bo tu w Kościele dużo się na ten temat mówi. Ale chciałabym, aby gdzieś tam w nas pozostało to słowo opamiętanie. Po pierwsze, dlaczego? Dlatego, że jeżeli chcemy mieć pewność, że trafimy do nieba, to musimy mieć pewność, że był czas w naszym życiu, że się opamiętaliśmy, czyli zdecydowaliśmy się, że chcemy odwrócić się od starego grzechu i pójść za Bogiem. Jeżeli nie było tego czasu, to idziemy w niewłaściwym kierunku. I druga rzecz, jeżeli głosimy Ewangelię innym ludziom, to znaczy, że również powinniśmy pamiętać o tym, że dla nich ważnym momentem jest ten czas opamiętania. Kończąc, myślę, że pomodlimy się razem. Jesteśmy w takiej fajnej sytuacji, że Pan Jezus, kiedy odchodził z ziemi i rozmawiał z uczniami, powiedział, że On odchodzi, ale da im innego Pocieszyciela, da im Ducha Świętego, który będzie razem z nimi. A Duch Święty jest również tym, który przekonuje ludzi o grzechu. I nie tylko prawo nam wskazuje, co jest grzechem, ale również Duch Święty, który od momentu nawrócenia mieszka w nas, wskazuje nam, co jest grzechem. Więc powinniśmy również być wyczuleni na takie prowadzenie Ducha Świętego, na głos Ducha Świętego. Mam propozycję, abyśmy poświęcili teraz chwilkę czasu na modlitwę. Na modlitwę przede wszystkim taką między nami a Panem Bogiem. Więc może powstańmy, skierujmy nasze myśli do Pana Boga i poprośmy Go, każdy indywidualnie, sam, aby jeżeli w naszym życiu jest potrzeba odwrócenia się od czegoś, aby Duch Święty pokazał nam, od czego. Jeżeli zaś nie było takiego momentu życia, w którym nawróciliśmy się i poszliśmy za Panem Bogiem, to jest to też czas, kiedy możemy zdecydować o tym. Więc poświęćmy chwilę czasu na taką osobistą rozmowę z Panem Bogiem.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.